A w naszym studiu jest już Patrycja Jęczmionka i jej gość.
Poranny gość Radia Rodzina.
A w naszym studiu Ewa Skrzywanek, Dolnośląska, kurator oświaty. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam Państwa.
Zbliża się końcówka roku szkolnego, ale także to czas półroczny Pani pracy na urzędzie kuratora. Z czego jest Pani najbardziej dumna? Co zalicza Pani jako największy swój sukces dotychczas? Trudno mówić o sobie.
Trudno mówić o sobie zdecydowanie i pewnie nie w moim charakterze, ale też zaraz myślę, że nie w charakterze mojego pokolenia.
Zaczęliśmy łagodnie.
Ja myślę, że to jest też zmiana pewnego wizerunku. Przede wszystkim zmiana wizerunku kuratorium. Mam nadzieję, że osoba niepolityczna jest postrzegana może trochę inaczej i trochę lepiej przez dyrektorów szkół. Osoba merytoryczna. Myślę, że...
Szkoła już nie ma twarzy byłego ministra Czarnka?
Też. Natomiast myślę, że tutaj na Dolnym Śląsku jest to bardzo merytoryczna praca. Ja przez te pół roku spotykałam się z ogromną liczbą nauczycieli, dyrektorów, organizacji pozarządowych i młodzieżą. W jednym z pierwszych wywiadów powiedziałam, że chciałabym się spotkać przede wszystkim z młodzieżą, bo przecież tak naprawdę szkoły należą do młodzieży, do młodych ludzi. To im mamy zapewnić nie tylko wysoki poziom kształcenia, ale także odpowiednią opiekę merytoryczną, wychowawczą i wsparcie, jeżeli to jest oczywiście możliwe w naszym zakresie. Faktycznie spotkałam się i z parlamentami, czy może z młodzieżowymi radami miasta. Spotkałam się także z Dolnośląskim Młodzieżowym Sejmikiem.
I co mówią młodzi ludzie? Jak reagują na te zmiany także w edukacji?
Młodzi ludzie mówią o przeciążeniu podstawą programową, o nadmiernej ilości treści, która tam się dzieje, a mniejszej ilości na przykład współpracy z nauczycielami, takiej nie wiem, tutorskiej opieki, takiej współpracy, która dawałabym też im rozwój innych kompetencji kluczowych, tych miękkich, debatowania, dyskutowania, pracy w zespole, pracy w grupie, ponieważ proszę zauważyć, że dotychczas tak było, że i tak jest nadal, że w prawie to dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za realizację podstawy programowej, a przecież to jest dokument ministerialny, niewiele osób sobie z tego zdaje sprawę, że podstawa programowa musi być w danym roku zrealizowana. A potem, jeżeli przychodzi kontrola, czasem jest tak, że ministerstwo zaleca tego typu kontrolę, sprawdzamy, czy podstawa programowa została w szkole zrealizowana i wtedy konsekwencje przy niezrealizowaniu ponosi dyrektor. Więc pędzenie z podstawą i treściami jest niezbyt dobre, korzystne. Nowe zapowiedzi Ministerstwa Edukacji, nowe reformy, które zmierzają właśnie w kierunku odchudzenia podstaw programowych, dania więcej wolności młodzieży i nauczycielom, właśnie rozwoju tych kompetencji miękkich, dyskutowania, debatowania, rozmowy, dyskusji na lekcji nawet, poświęcenia więcej czasu na to, co dla nich jest też ważne, bo przecież przy omawianiu wielu zagadnień, na przykład czy na historii, czy na języku polskim, czy na wiedzy o społeczeństwie, ta młodzież też mówi o świecie, który go otacza, tak? Tam często poruszane są problemy współczesnego świata, i ich emocji, odczucia, to jest niezwykle ważny element. Kiedy mówią na biologii, o rozwoju człowieka, mogą mówić też oczywiście o sprawach z tym związanych, o dorastaniu, dojrzewaniu, o swojej seksualności. Proszę zauważyć, dzisiaj na to nie ma czasu. Młodzież tak naprawdę, to co podkreślała, to jest 3 razy Z. Zakuć, zdać i zapomnieć. I
to jeszcze z moich czasów,
pani
kurator.
I tak jest nadal. I to jest, można powiedzieć, że to nie jest nowoczesny
styl edukacji, wychowania. Sztywne ramy programowe trzeba było wykuć i zaliczyć.
Niestety, a przecież chcemy wychować młodego człowieka otwartego nie tylko na świat, ale młodego człowieka odpowiedzialnego też, takiego właśnie z postawami prospołecznymi, obywatelskimi. Dzisiaj jest młody człowiek, musi funkcjonować nie tylko potem w przyszłej w pracy, tak, i też pracować zespołowo najczęściej, bo tak dzisiaj wygląda praca projektowa, zespołowa, ale także ma być blisko swojego środowiska naturalnego, blisko, nie wiem, jeżeli mieszka w bloku, w kamienicy, musi być odpowiedzialny za tą kamienicę, za blok, za otoczenie, czuje się...
Czyli nabywanie takiej wrażliwości, rozumiem.
Prospołecznej, empatii. Takiej obywatelskiej empatii też do innych ludzi, a nie nabędzie tego oczywiście tylko studiując trudne zagadnienia. To jest oczywiście niezbędne do podejmowania studiów i przyszłości tych ludzi, ale także brakuje tego ważnego elementu. Tak? Myślę, że przenieśliśmy Dzisiaj myślę, że też przy rozwoju sztucznej inteligencji i tego całego świata cyfrowego bardziej powinniśmy uczyć, gdzie i jak znaleźć. O tym mówimy przecież od lat, tak? A nie wtłaczać treści.
Uczeń
umiejętność porządkowania, analizy.
I tak. Znajdywać, prawda, informacje, tak. A także selekcjonować je.
Zdecydowanie. To jest najważniejszy element. Oddzielać też, bo to
prawda,
przy takiej analizie...
Od fake newsów, czego fake wszystkiego newsów. Próbujemy
ten świat się
dowiedzieć.
Tak wygląda.
No właśnie. A pani kurator, a jakie wyzwania w regionie pani widzi? Bo rozumiem, że demografia...
Demografia, tak. Niestety w małe miejscowości kurczą się nam te... Małe społeczności, na wsiach, szczególnie w małych gminach, jest coraz mniej dzieci i młodzieży. No niestety od stycznia już niestety doszło do likwidacji jednej ze szkół malutkiej. Dzieci oczywiście miały niedaleko do dużej, pięknej, wyremontowanej szkoły, odległość jedynie 4 kilometrów, ale obawiam się, że tych spraw będzie niestety coraz więcej. Ministerstwo zwraca uwagę, że te szkoły są niezwykle istotne dla społeczności, bo one często pełnią taką rolę kulturotwórczą, tak? czy organizującą też społeczność. Bo to szkoła jest takim miejscem, gdzie można przyjść, spotkać się, zrobić spotkanie, naradę, uroczystości różnego rodzaju, kulturalne na przykład. Ale niestety gminy no, dla gmin jest to całkowicie nieopłacalne. Kurczenie się demograficzne. Wrocław jako metropolia, można powiedzieć, dolnośląska, będzie zawsze skupiała i zawsze będzie tutaj ogromna chęć przyjazdu, uczenia się młodzieży licealnej. I są internaty i ta młodzież też w taki sposób tutaj chce się kształcić. Ale w mniejszych miastach, gdzie istnieją technika i szkoły, widzimy mniejszą liczbę uczniów. Obawiamy się tego, że licea, technika w tych mniejszych miejscowościach będą likwidowane. Mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie i że być może zmniejszenie liczby klas będzie ratunkiem też dla tych szkół. To nie jest za rok, za dwa, ale to jest dalsza perspektywa. Taki element zauważamy.
A jakie rozwiązania będą w materii, bo od września dzieci i młodzież z Ukrainy będą musiały realizować obowiązek szkolny. Jak wiemy, będzie to także warunek do uzyskania tych świadczeń socjalnych z programu Rodzina 800+. Tak.
Tak, no przygotowujemy się. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie...
Według wyliczeń to jest ponad 12 tysięcy dzieci ukraińskich.
Tak, ale nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Też tutaj następuje dość mocna fluktuacja. Te dzieci wyjeżdżają na Ukrainę, wracają, jadą do Niemiec z rodzicami za lepszym życiem, poszukiwaniem lepszych warunków pracy, życia. Więc tak naprawdę jeszcze do końca nie wiemy, jak to będzie wyglądało.
A szacunkowo, pani kurator?
Szacunkowo wiemy na dzisiaj, ile jest tych dzieci. W szkołach podstawowych mamy dzisiaj 12 tysięcy takich dzieci. W szkołach ponadpodstawowych na Dolnym Śląsku mamy 4600 dzieci. To jest no tam z podziałem oczywiście na różne inne szkoły. Mamy na przykład w technikach około 3000 uczniów pochodzenia ukraińskiego. Natomiast jeszcze tak naprawdę nie wiemy. Szkoły są przygotowywane, dyrektorzy będą musieli znaleźć miejsce. Dopiero będziemy wiedzieć tak naprawdę we wrześniu, ilu uczniów zapisze się do tych szkół.
No i jak będą wyglądały te klasy przygotowawcze?
Te klasy przygotowawcze, tak, tutaj jest pewien problem, jeżeli te dzieci uczyły się tylko i wyłącznie online, bądź niestety też mamy takie głosy, nie uczyły się
wcale. No i poziom znajomości języka polskiego.
O tym mówi ministerstwo, one można powiedzieć były odseparowane, żyły w swoich zamkniętych grupach. Tutaj będzie pewne wyzwanie. Myślę, że dyrektorzy i nauczyciele już wiedzą, jak postępować z tymi uczniami. We Wrocławiu funkcjonują doskonale przygotowane klasy przygotowawcze. Tutaj liceum numer 15 ma ogromne doświadczenie. Staramy się spotykać i robić spotkania. Miasto, gmina Wrocław tutaj niezwykle dba też o te warunki, ale też inne miasta Dolnego Śląska. Dyrektorzy i nauczyciele są do tego przygotowani. My w kuratorium postanowiliśmy co miesiąc robić spotkania z dyrektorami. To są spotkania online. Dobre praktyki dolnośląskiej edukacji. Staramy się spotykać dyrektorów szkół z organizacjami pozarządowymi oraz z, właśnie z nauczycielami, dyrektorami szkół, którzy będą mieli ciekawe pomysły i rozwiązania wprowadzające do edukacji. Pierwszym takim spotkaniem była Fundacja Ukraina i pani dr Hanna Chremowicz opowiadała o dzieciach ukraińskich, o warunkach ich pobytowych, o asystentach międzykulturowych i to też są podpowiedzi do dyrektorów, że jeżeli mają problemy, zawsze mogą oczywiście dzwonić, pytać kuratorium, na pewno podpowiemy, pokażemy ścieżkę możliwości rozwiązań, współpracy, porady, bądź mogą dotrzeć bezpośrednio do fundacji czy do szkół, które taką pomoc, dobre praktyki, rozwiązania mają już za sobą i chętnie podpowiedzą w takich sprawach. Także staramy się być też miejscem kontaktowym, naprawdę miejscem wsparcia i porady dla dyrektorów szkół dolnośląskich.
To od nowego roku, ale także od nowego roku zmiany, jeśli chodzi o przedmioty. Pojawiły się obawy, że nauczyciele HIT-u stracą pracę. Coraz częściej przedmiotem do edukacji zdrowotnej ma być ta seksualizacja, jak nazywają niektórzy.
No to chyba przesada. Natomiast tak, HIT oczywiście. W przyszłym roku nie ma przedmiotu historia i teraźniejszość. Ten przedmiot został wstrzymany przez ministerstwo. Od 2025 roku do drugiej klasy szkół, liceum, ale także w technikach i szkołach branżowych wejdzie wychowanie obywatelskie. Jest pisana nowa podstawa programowa. Bardzo się cieszymy, że mamy ekspertkę także z Dolnego Śląska, pani Anna Rabiega, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie z 14 liceum kiedyś, obecnie pracująca w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, jest jedną z tych osób. Ja znam niektóre osoby z komisji w Warszawie, tej, która przygotowuje podstawę programową, wierzę, że to będzie dobra podstawa programowa i właśnie tak jak mówimy, ona nie będzie na tyle natreszczona, ale będzie też zawierała te elementy, czy ten wolny czas do kształcenia postaw obywatelskich, wychowania obywatelskiego, takiego, jakiego byśmy sobie życzyli, czyli od gminy po państwo i świat, pewne procesy, zjawiska, które występują i uczenie właśnie kompetencji obywatelskich, umiejętności, tak, a nie tylko samej twardej wiedzy, tak, bo potem są pytania, a po co ten Trybunał Konstytucyjny, nic o nim nie wiemy, tak, wytłumacz nam, tak, czyli mamy tego typu sytuacje. Jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, ona także wejdzie w 2025 roku.
Co to będzie za przedmiot, by nie mylić go, to jest, by można nie wtłamszać w takie worki czy ramy właśnie seksualizacji naszych dzieci, uczniów.
Myślę, że nie. Proszę zauważyć, że to jest przedmiot, który ma być pewną profilaktyką właśnie zdrowotną, a na zdrowie składa się i dieta, i odpowiednie jak gdyby higiena też, psychiczna, można powiedzieć, i fizyczna, i rozwój fizyczny. Te wszystkie elementy połączone. Natomiast seksualizacja uważam, że nie. Jeżeli uczymy się na biologii, o rozwoju człowieka, dziecko, wiecie, wszyscy słuchacze wiedzą, że kiedy mają swoje dzieci, te pytania o rozwój dziecka pojawia się często już w przedszkolu. Mamusiu, a skąd się wziąłem, tak? I rodzice muszą być przygotowani do tego, w jaki sposób to dzieciom opowiadać. Oczywiście na każdym etapie rozwoju dziecka jest to inne opowiadanie. I pewnie lepiej, jeżeli odpowie to przygotowany nauczyciel, a nie dowie się tego w sposób, można powiedzieć, chciałabym użyć słowa wulgarny, tak? Na przykład z telefonu komórkowego, z filmu, czy od kolegów, koleżanek w inny nieciekawy sposób. Tutaj ma być opowieść też o bezpieczeństwie, o seksualności człowieka. To jest przecież jeden z podstawowych elementów. Inaczej byśmy się przecież nie... No, nie byłoby nas na świecie, gdyby nie ta seksualność, ale to ma być na odpowiednim poziomie z bezpieczeństwem w szkole, w psychicznym, w odpowiednio podany sposób. Obawiałabym się tutaj naprawdę seksualizacji.
Pani kurator, czy to czas już nastąpił, moment taki, że należy religię umniejszać w szkołach? Redukować?
To jest sprawa pomiędzy...
Czy ta zmiana jest konieczna? Czy to jest ten czas?
Ministerstwo przyjęło, że to jest ten czas i od przyszłego roku
musimy się z tym zgodzić.
Toczy się, proszę zauważyć, debata. Jak przy każdej zmianie, przy każdej reformie, ta debata zawsze jest na początku bardzo no, intensywna, tak? Tutaj się bardzo dużo dzieje, głosy za, głosy przeciw. Oczywiście każdy ma prawo do swojej wypowiedzi. Jesteśmy demokratycznym państwem i każdy się wypowiada. I uważam, że to jest bardzo dobre, że dopiero w przyszłym roku przyjdzie, jeżeli już przyjdzie zmiana. Ministerstwo zapowiada zmianę ograniczenia do 1 godziny.
A biskupi mówią, nie, stanowczo tak. Przeciw, i po deklaracji jest, rządu, tak. Także wątpliwości ma chociażby...
Konkordat, przypominam, że konkordat mówi o religii, nie mówi o ilości lekcji. Sami wiemy, że zmniejsza się liczba osób uczestniczących w lekcjach religii. Dużo wątpliwości budzą oczywiście też połączenia w te grupy. To zależy tak naprawdę też od dyrektora szkoły. Jeżeli jest taka możliwość, to dyrektor będzie tak organizował proces edukacyjny i plan lekcji po to, żeby on był też odpowiedni dla uczniów. Nie zawsze da się te lekcje religii dać na pierwszą, ostatnią lekcję i tak dalej, i tak dalej.
No właśnie, bo to z kolei budzi wątpliwości, tak. Że to jest jakaś eliminacja, że początek wyprowadzania religii ze szkół obetniemy. Początek, koniec i nie będzie religii w ogóle w szkołach.
Nie, myślę, że proszę zauważyć, poza tym tak, religia jest sprawą indywidualną każdego człowieka. Każdy ma prawo do tego, żeby wyznawać to, taką religię,
jaką chce. No i to jest jasne, to jest spójne.
To jest jasne. I tutaj myślę, że jest rola oczywiście też rodziców, którzy jeżeli chcą, żeby dzieci uczestniczyły w lekcjach religii, w porozumieniu z dyrektorem oczywiście mogą o tym dyskutować, mogą o tym rozmawiać i myślę, że to nie jest żadna eliminacja, natomiast pewne porządkowanie. Wiem, że będzie rozmowa nie tylko z Kościołem katolickim, ale jest rozmowa ze wszystkimi innymi wyznaniami.
Właśnie ja tutaj się pytam, dlaczego jeszcze
wyznaniami.
Nie zostało to zrealizowane, bo trochę się już debatuje na ten temat, a jednak
ja myślę,
oporna
że to jest, potrzebny
jest
czas.
Ta strona rządowa.
Nie wiem, czy jest oporna. Myślę, że tutaj ministerstwo dyskutuje i oczywiście dobrze, że jest dialog. To jest podstawa wszelkiej dyskusji wprowadzania zmian. Czekamy na decyzję tak naprawdę ministerstwa, porozumienie z episkopatem. Ja też spotkałam się z wydziałami katechetycznymi na Dolnym Śląsku. Rozmawialiśmy bardzo długo też o kondycji religii, o podstawie programowej, o podręcznikach, które są. Mnie się
I
wydaje...
jakie sygnały płyną?
To znaczy tak, z mojej perspektywy należałoby pewnie...
Pani pewnie uspokaja, rozumiem.
Zdecydowanie. Natomiast też myślę, że trzeba byłoby się na nowo przyjrzeć i podstawie programowej katechezy. Połączenie tego oczywiście z funkcjonowaniem w środowisku, w parafiach. Jeżeli mówimy tutaj o niebezpieczeństwie utraty pracy przez katechetów, ja
tak,
od lat śledzę...
Tak, bo często mówi się, że zmniejszenie liczby godzin może
katecheci...
i za tym redukcja zatrudnienia katechetów.
Tak,
i to
ale
wątpliwości, ale
też...
także RPO, rzecznik mówi
tak,
o wielu
jasne.
Wątpliwościach
tutaj,
konstytucyjnych.
Tutaj należy na to zwrócić uwagę. Natomiast wiem, że od wielu lat już też zasiadałam w wielu komisjach w stopniach awansu zawodowego nauczycieli i widzę, że też katecheci dokształcają się, podejmują naukę innych kierunków po to, żeby też nie wypaść ze szkół. Tak? To są też otrzymują pracę też, czy to na przykład w świetlicach szkolnych. Zobaczymy. Ten proces jest bardzo dynamiczny, zmienny. Zobaczymy, jak będzie wyglądała w ogóle potrzeba katechezy, tak? Bo proszę zauważyć, że ilość uczniów rezygnujących z katechezy zmniejsza się. Widzimy to bardzo mocno. Zwłaszcza niestety po komunii, po trzeciej klasie. To jest rola rodziców. Wychowania dzieci w wierze. To jest przede wszystkim sprawa
początek
rodziców.
Zaczyna się w rodzinie, czyli w tej jednostce społecznej. A czy nie jest tak, że jak uważa chociażby były wiceminister edukacji w poprzednim rządzie, Dariusz Piątkowski, że to początek walki resortu ministerstwa Nowackiej z Kościołem?
Nie, no to nie jest... Pani ministra Nowacka jest osobą niezwykle kompetentną, a do tego jeszcze oczywiście szanuje wszelkie zasady demokratyczne. Nie wyobrażam sobie, żeby tutaj była jakakolwiek walka. Jest to pewne porządkowanie i tak jak mówię, rozmowa episkopatu z ministerstwem na pewno przyniesie bardzo dobre efekty. Czy to będzie 1 czy 2 godziny, zobaczymy jesienią. Ja jestem wychowanką dawnego systemu przy parafiach 1 godziny lekcji religii i myślę, że większość społeczeństwa też w taki sposób i były to bardzo wartościowe, ciekawe lekcje religii. Poza tym też było wtedy to, że nie mówię tutaj o wyprowadzeniu religii ze szkół, bo takie też mamy prawo i tutaj się to prawo nie zmienia. Natomiast wtedy był związek większy młodzieży z daną parafią, ze wspólnotą, tak? To też miało ogromne
znaczenie. Pani się śmiała, bo sama pani była związana, prawda? A jak z wakatami nauczycieli? Jak łatacie? Jak zamierzacie łatać od przyszłego roku?
Mamy troszeczkę mniej uczniów w szkołach. Nadal bardzo się obawiamy o pracę, o właśnie brak przede wszystkim nauczycieli przedmiotów ścisłych. To jest ciągle ogromny problem. Nawet jeżeli młodzi ludzie studiują fizykę, chemię, matematykę, to często nie idą do szkół, tak? Szukają miejsca pracy w przestrzeni zawodowej innej niż edukacja. Obawiamy się tego bardzo. Ratują nas nadal emeryci i też mam pewne obawy, oglądam statystyki czy może prognozy uczelni wyższych i zapisy na pedagogikę, na różne kierunki i obawiam się, że tutaj na przykład pedagogów będzie bardzo mało. Niektóre uczelnie wykazują, że to jest 1,2 osoby na miejsce, gdzie tak albo 0,8. Niektóre uczelnie likwidują kierunki pedagogiczne, więc nie wiem, jak będzie z przygotowaniem młodych nauczycieli, a młoda kadra jest nam po prostu bardzo, bardzo potrzebna. Nie tylko do zmiany, odświeżenia oczywiście, ale także za 10 lat, za 5 lat nauczyciele emeryci odejdą i będziemy mieć luki. Oczywiście mówimy, że będzie, no demografia też oczywiście tutaj spowoduje
pewne zmiany,
ale potrzebujemy bardzo, bardzo odmłodzenia. Myślę, że też relacje pomiędzy rodzicami. Tu jest apel do rodziców, proszę zaufać specjalistom, nauczycielom. Oni naprawdę wiedzą, jak uczyć. Nie każdy, kto kończył szkołę, wie, jak uczyć, jaką metodykę stosować. Za chwilę, jeżeli będą ataki na nauczycieli, a niestety w przestrzeni publicznej, medialnej słyszymy takie, nie będzie chętnych do uczenia dzieci, proszę państwa. Prosimy o szacunek dla nauczycieli. Jako kuratorka wspieram bardzo mocno szkoły i nauczycieli, bardzo ich bronię.
To czego kuratorka życzy uczniom na wakacje? Dwa dni, tak patrzę, tak, pewnie oni już nie mogą się doczekać.
Przede wszystkim bezpieczeństwa, żeby pamiętali o bezpieczeństwie w górach, nad jeziorami,
nad
morzem, wszędzie, gdziekolwiek się pojawią, żeby uważali na siebie, żeby dbali też o swoich kolegów. To jest też taki czas luzu, ale żeby ten luz też był odpowiednio wykorzystany, żeby pamiętać o swoich kolegach, przyjaciołach, którzy są obok, dostrzegać też, czasem właśnie wspierać kolegów i koleżanki. No i przede wszystkim odpoczynku i nabrania nowych sił na nowy rok. Ale tego też bardzo życzę nauczycielom i dyrektorom szkół po trudnych latach, trudnym roku, żeby nabrali sił odpoczynku, żeby z nową energią startowali do pracy jesienią.
To z nową energią pewnie spotkamy się z panią kurator już niedługo, myślę, że po wakacjach. Dziękuję bardzo. Ewa Skrzywanek, Dolnośląska, kurator oświaty, dziś nasz poranny gość.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Poranny gość Radia Rodzina.